Zanim zacznę mówić kazanie, chciałbym powiedzieć jeszcze świadectwo do tego kazania. Kiedy moi koledzy, misjonarze, pojechali do Rumunii odwiedzić naszą bratnią organizację Ligę Biblijną, w której pracowaliśmy. Liga Biblijna, w której pracowałem, to była największa organizacja misyjna na świecie. Potrafiła w ciągu roku założyć ponad 5 tysięcy kościołów na całym świecie. Także pojechali odwiedzić Rumunię. W Rumunii jest niesamowite przebudzenie. Tylko różnica jest taka, że w Rumunii wszyscy pastorzy siedzieli kiedyś w więzieniu i byli prześladowani. I ten kościół w Rumunii niesamowicie szybko się rozwija. I kościół baptystów, i kościół zielonoświątkowy. W niektórych województwach 1/3 ludzi w województwie jest wierząca. Więc w niedzielę rano, gdybyście wyszli w jakimkolwiek miejscowości, to takie tłumy ludzi z Bibliami pod pachę idą na nabożeństwa. W dużych miastach, w każdej dzielnicy jest kościół, także ludzie piechotą dochodzą do swojego kościoła, nikt nie podjeżdża. Na wioskach są po 3 kościoły, na przykład koledzy moi byli w wiosce, która miała 5 tysięcy mieszkańców i były 3 kościoły. I najmniejszy miał 120 osób, a największy miał 1200. I ten największy miał taki budynek, którego nigdzie w Polsce nie widzieliśmy, że ktoś ma tak piękny budynek jako protestanci, jako kościół. I ten budynek był zbudowany tylko z pieniędzy rumuńskich, nie ze Stanów Zjednoczonych, ani z Europy Zachodniej. Ale także moi koledzy zwiedzali te kościoły, pojechali tam po to, żeby się czegoś nauczyć o rozwoju kościoła. Dlaczego kościół w Rumunii się bardzo szybko rozwija, a kościół w Polsce, no może nie powiem, że się zwija, ale stoi w miejscu bardzo często i słabo się rozwija. I kiedy już wyjeżdżali, to ci pastorzy rumuńscy zapytali ich, czego się nauczyliście u nas? Co wam się podobało, co nie? I oni oczywiście zwrócili uwagę, jak to my Polacy, na te piękne budynki, że oni to z własnych pieniędzy wybudowali i byli tym poruszeni, czyli siłą finansów, mimo że to jest biedny kraj. Chociaż mamy złe wyobrażenia o Rumunii. Rumunii to nie są Cyganie, którzy u nas żebrzą. To są Cyganie. W Rumunii Cyganów jest 20%, a reszta to są Rumuńcy i wyglądają tak jak my. I to jest dawna kolonia Cesarstwa Rzymskiego, to są Rzymianie i mówią po łacinie. I to są normalni ludzie, a 25% społeczeństwa to są Cyganie i żebrzą i są bardzo biedni, mają biedne wioski. Ale jedna rzecz, na którą też zwrócili uwagę, dlatego o niej mówię, bo za chwilę chciałbym odnieść się do kazania. Powiedzieli do tych pastorów rumuńskich tak, macie piękne budynki, macie potężne kościoły, macie przebudzenie, ale nauczanie, kazania, to macie tak proste, jak szkółka niedzielna. Mówicie takie proste kazania, że u nas to my takich rzeczy na szkółce niedzielnej uczymy dzieciaki. Na co ci pastorzy rumuńscy mówią, tak, my mamy proste nauczanie. Bo my oczekujemy, że ludzie po tym kazaniu wrócą do domu i je wprowadzą w życie. A wy Polacy, pastorzy polscy, macie przepiękne kazania. Bo już byli u nas i trochę nas słuchali. Mówicie tak pięknie i tak skomplikowanie, że wasi słuchacze siedzą i mówią, o Boże, co za piękne kazanie. I później już jak zapytasz tego słuchacza za tydzień, i o czym było kazanie tydzień temu w niedzielę u baptystów w Giżycku? Ta osoba mówi, nie wiem, ale było piękne. Nie dość, że nie wie, o czym było, a jak człowiek nie wie, to nie może wprowadzić w życie cokolwiek. I mówi, taka jest różnica między nami i wami. I na koniec powiedzieli, nie jesteśmy w stanie wam pomóc. My nie wiemy, my nie rozumiemy was, Polaków, i waszego kościoła, jak wy funkcjonujecie. Nauczacie niesamowicie pięknych rzeczy, tylko że ludzie tego nie wprowadzają w życie. A nasi ludzie słuchają prostych kazań i idą do domu i wprowadzają to w życie. I Kościół się rozwija. I ludzie się nawracają, i ludzie są uzdrawiani, i ludzie porzucają grzechy, i ich małżeństwa się scalają, i dzieci są dobrze chowane. Mówi, taka jest różnica między naszym Kościołem i waszym Kościołem. Dlatego to, co dzisiaj będę mówił w kazaniu, to chciałem was poprosić o jedną rzecz. Nie rozglądaj się i mów, o Boże, jak szkoda, że tej siostry nie ma. To całe kazanie do niej. O Boże, dzięki ci, że jest mój mąż ze mną. To jest do niego. To jest typowe zachowanie Polaków. Szkoda, że kogoś nie ma, albo dobrze, że ta osoba jest, bo to do niej. Nie, to kazanie jest do ciebie. Chciałbym dzisiaj mówić o ojcostwie. O ojcostwie. Biblia, kiedy czytamy Biblię, to cała Biblia, którą czytamy, całe chrześcijaństwo jest oparte o relacje rodzinne. Kościół to jest rodzina. Kościół powinien być rodziną. Powinniśmy mieć takie odczucia, że to jest moja najbliższa rodzina. Moja mama wiele lat temu, kiedy już byłem pastorem, powiedziała do mnie: tobie bardziej zależy na tych ludziach z kościoła niż na mnie. Ty spędzasz więcej tam czasu niż w domu. I kiedy się nad tym zastanowiłem, to zdałem sobie sprawę, że gdyby moja mama dzisiaj umarła, to nie spotkałbym się z nią w niebie, bo jeszcze nie oddała swego serca Jezusowi. Że moją prawdziwą rodziną jest Kościół. Że z tymi ludźmi się spotkam w niebie. A jeśli moja mama się nie nawróci, nie spotkam się już nigdy więcej z nią w wieczności. Mimo, że mnie urodziła, jest mi bliską osobą, jest moją rodziną z krwi i kości, to duchowo nie jest moją rodziną. W oczach Bożych jest trupem. Biblia mówi, że Kościół to jest rodzina. Paweł, kiedy czytacie w Nowym Testamencie taki króciutki list, list do Filemona, ma tylko 4 rozdziały. Tak? Czytaliście? 4 ma, prawda? Nie ma 4 rozdziałów. To był sprawdzian, czy czytacie Filemona. Jeden. Czasami tak wkręcam ludzi w kościele. Mówię, Filemon 4 rozdział. Ludzie tak szukają i myślą, że kartki im wypadły w ogóle. Nie, krótki list. 1 rozdział. I kiedy czytamy od 10 do 13 wersetu, to Paweł pisze do Filemona. Powiem wam, kim był Filemon. To był bardzo bogaty chrześcijanin. Nawrócił się jako bogacz. Miał niewolników. I był bliskim przyjacielem apostoła Pawła. I Paweł napisał list. I Bóg zdecydował, że ten list jest w Nowym Testamencie. Krótki list. I Bóg powiedział, to ma być w Nowym Testamencie. To ma być w mojej Biblii. Paweł napisał tak. Proszę cię za moim synem, którego urodziłem w więzieniu, za Onezymosem. Kiedyś był on dla ciebie nieprzydatny. Teraz jednak jest użyteczny zarówno dla ciebie, jak i dla mnie. Odsyłam ci go, a to tak, jakbym ci odsyłał swoje własne serce. O czym jest ten list? Ten list mówi o tym, że Fileon miał niewolników. Jednym z nich był Onezymos. I ten facet, niewolnik, uciekł. I wiecie, gdzie się znalazł? Uciekł z Azji i wylądował w Rzymie. Paweł wtedy przebywał w więzieniu przez 2 lata. Nie wie, nie jest, Paweł nie pisze w liście, jak to się stało, ale facet odnalazł Pawła, bo go znał. Wiedział, że Paweł jest bliskim przyjacielem jego pana. Dowiedział się, że Paweł siedzi w więzieniu w Rzymie, bo cały Rzym mówił o tym, że jakaś szycha pewnej sekty siedzi w więzieniu. I wszyscy policjanci w Rzymie wiedzieli o Pawle. Nawet cesarz rozmawiał o Pawle, bo Paweł to w liście do Filemona napisał, do Filipian. I Onezymos odnalazł Pawła i się nawrócił. Paweł mu głosił, tłumaczył. Paweł mówi tam w tym liście, że jeśli Onezymos ci coś jest winien, to dopisz do mojego rachunku. Prawdopodobnie coś ukradł też cennego, żeby mieć na podróż. Ukradł pieniądze i uciekł, bo chciał być wolnym człowiekiem. Mimo, że Filemon był dobrym człowiekiem, był jego panem. I kiedy Onezymos się nawrócił, Paweł napisał list, wręczył mu i mówi, wracasz do domu. I kiedy wrócił Onezymos do domu, to Filemon był po pierwsze w szoku, że niewolnik wrócił i wrócił jeszcze z listem od jego przyjaciela, apostoła Pawła i czytał. Mówi, zwracam ci mojego syna. To jest mój syn, którego zrodziłem w więzieniu. Ale zwracam ci moje serce. Zobaczcie, 2 obcych sobie ludzi, dorosły mężczyzna, niewolnik i Paweł, który był Żydem, a ten prawdopodobnie nie był Żydem, tylko może był z jakimś Niemcem, Germanem albo Francuzem, bo cesarstwo podbiło wszystko. I on mówi, to jest mój syn. Relacje między 2 facetami, relacje pewne rodziny. Mówi, zwracam Ci mojego syna, zwracam Ci moje serce. Dwaj obcy sobie ludzie stali się bliską rodziną i osoba, która to sprawiła, to jest Jezus Chrystus. Paweł stał się ojcem, a Onezymos stał się jego synem, przybranym. I tak wygląda prawdziwe chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest rodzina. To nie jest kościelnictwo. Wiecie, ja nadal nie mogę zrozumieć, jeśli ktoś przychodzi do kościoła i mówi do kogoś, dzień dobry panu, a witam panu. Kiedyś zostałem zaproszony do zboru baptystów w Krakowie na spotkanie rady zboru. To była tylko rada zboru. Pastor, który był moim wykładowcą, zaprosił mnie, żeby powiedzieć na temat sekty pewnej, która się nazywa Kościół Lokalny, bo mieli z tym problem. No i kiedy już mnie przedstawił, zaprosił, zabrałem głos, znaczy najpierw się witałem ze wszystkimi. I witałem się z takim bardzo dostojnym bratem baptystą od pokoleń. Dziadek baptysta, pradziadek baptysta. I podaję mu rękę i mówię, dzień dobry. A dzień dobry panu. I cały czas mówił do mnie, proszę pana. I nie wytrzymałem. I mówię tak, bracie, wolałbym, żebyś mi mówił bracie albo po imieniu. Bo wydaje mi się, że jesteśmy rodziną w Chrystusie. Nie chcę, żebyś do mnie mówił, proszę pana. I to był facet, który miał 70 lat. I ja mu okos musiałem mu zwrócić uwagę, bo się źle z tym czułem. Dlaczego on do mnie mówił, proszę pana? Słuchajcie, Biblia mówi o tym, że mamy być rodziną. Pamiętam, że jak się wychowałem w Kościele Zielonoświątkowym, w Kościele Zielonoświątkowym mówi się chwała Bogu. Jak pierwszy raz trafiłem do baptystów i ktoś mi podaje rękę i mówi dzień dobry, to się zastanawiałem, czy jest wierzący w ogóle. To jest taka różnica między Kościołem Zielonoświątkowym i baptystycznym. Później zaczaiłem, jak się zacząłem zastanawiać nad słowem dzień dobry, to stwierdziłem, że w zasadzie to jest pozytywne. Mówisz do kogoś dobry dzień. Takie bardzo pozytywne podejście do życia. Więc się później musiałem nauczyć tego i mówiłem dzień dobry. A jak jestem u zielonych, mówię chwała Bogu. Ale mówię o tym, żeby wam pokazać, że mamy być rodziną. Kościół powinien być rodziną. I to jest nienormalne, jeśli ktoś do kogoś mówi, proszę pana. Ale to jest normalne w Kościele Baptystów w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy sobie panują i tak dalej. Bardzo często. Kościół ma być rodziną. W tym stawaniu się ojcem dla kogoś, że ja staję się ojcem dla kogoś, a ktoś dla mnie synem, nie chodzi o wiek. Słuchajcie, mam syna, który starszy ode mnie z 15-20 lat, ma siwą, taką długą brodę i siwe włosy, jest rzeźbiarzem w ogóle. Mam kilka jego obrazów, które mi namalował i to jest mój syn. Ja mu głosiłem Ewangelię. On się nawrócił przeze mnie. Ja chrzciłem jego żonę, jego syna. Mieliśmy grupę domową u niego w domu, wszystkie jego dzieci słuchały Ewangelii. To jest mój syn. I strasznie zbuntowany syn. Jak wyprowadziłem się do Warszawy, zakładając zbór w Mińsku, napisał mi list, w którym napisał, że kiedyś słuchałem Boga i byłem na Lubelszczyźnie, a później się wyprowadziłem, to jest niezgodne z wolą Bożą. I zjechał mnie mój syn. Nie odpisałem na ten list. Zachowałem go sobie chyba na pamiątkę. Ale kiedy minęły 2 lata, 3 i powstał zbór w Mińsku Mazowieckim, Bóg się przyznał do mnie, bo Bóg mnie tam wysłał, żeby założyć ten kościół. I założył Bóg ten kościół przeze mnie. To kiedy wróciłem po 2-3 latach na Lubelszczyznę i spotkaliśmy się w zborze w Puławach, to on podszedł do mnie, taki wielki facet, ma taką wielką łapę, przytulił mnie i przy wszystkich powiedział, mój tata przyjechał. I mówi, przepraszam. Przepraszam, że się tak do ciebie zachowałem. I przepraszam mnie. I było to naprawdę szczere, nie na pokaz. I mamy dobre relacje. Bo gdyby nie ja, on by był niewierzącym człowiekiem. Jego żona byłaby niewierząca. Jego syn, jego dzieci by nie słuchały Ewangelii. To jest mój syn, który jest starszy ode mnie o 15-20 lat. I to są normalne relacje. I on zawsze tęskni, ten facet, za mną. I zawsze mnie zaprasza. I zawsze, kiedy przyjadę, będzie się całym sobą cieszył. Bo Kościół to jest rodzina. To nie jest instytucja. Gdzie się a gdzie ty jesteś zapisany? Do baptystów czy do zielonych? To nie jest instytucja. To jest rodzina. Dlatego, kiedy rozmawialiśmy w Radzie Zboru w Giżycku, to mówiliśmy, że jeśli ktoś chciałby przenieść członkostwo, to najpierw niech się rozejrzy, czy ta rodzina mu pasuje. Czy chcesz być w tej rodzinie? Nie w kościelnictwie, baptyzmie, tylko w rodzinie. To Biblia, kiedy czytamy, mówi bardzo wyraźnie o tym, że to ma być rodzina. I Bóg tak to poukładał, że to nie aniołowie stają się dla nas ewangelistami i ojcami. Zobaczcie, Bóg nie wysyła całej chmary aniołów do Giżycka i co chwilę wchodzisz do kuchni, to anioł. Mówi, dzień dobry. Chciałem z tobą porozmawiać o Jezusie. To nie aniołowie nam mówią o Chrystusie. To człowiek człowiekowi mówi. To człowiek dla człowieka może stać się ojcem albo mamą duchową. I ma ta osoba mówić komuś o Chrystusie, o dobrą nowinę. Słuchajcie, każdy z nas, każdy człowiek potrzebuje relacji rodzinnych. Bliskich relacji rodzinnych. Bo jeśli brakuje bliskich relacji rodzinnych, że ktoś do ciebie mówi, kocham cię, tęsknię za tobą. Słuchajcie, w wielu domach polskich tego nie ma. Mój ojciec, o którym wiedziałem, że mnie bardzo kocha, mój tato, ziemski tato, bo kiedy na przykład wrócił z RFN-u, pojechał tam w pracę, to był 80. rok, przed strajkami, przejechał garbusem i cały był wypakowany słodyczami. Cały. Przez pół godziny z siostrą nosiliśmy to. Albo dłużej. On jadąc do Polski myślał o swoich dzieciach. Wypakował cały garbus słodyczami. Ale mój tato nigdy w życiu mi nie powiedział, że kocham cię, synu. Nigdy mnie nie przytulił. Ja wiedziałem, że on mnie kocha, bo mi kupuje masę słodyczy i zabawek, ale nigdy do mnie nie powiedział, kocham cię. Człowiek potrzebuje relacji, potrzebuje słyszeć, że twój ojciec, twoja mama przytulą cię, nawet kiedy jesteś dorosłym człowiekiem i powiedzą ci, kocham cię. I cieszę się, że jesteś moim synem, moją córką. Bo jeśli nie ma tych relacji, brakuje ich, to człowiek po prostu zwyczajnie dziczeje. Jest dziki. Jak pies, który mieszka w lesie. Albo kot. Jest takim odludkiem, zamkniętym w sobie, pełnym często goryczy i rozczarowania. Taki odludek. I taka osoba mówi, nie lubię ludzi. Lubię być sam. Chodzić po lesie, siedzieć nad jeziorkiem, lubię być sam. Od razu bym taką osobę zapytał, a jak wyglądało twoje dzieciństwo? Czy mama i tata przytulali ci i mówili, kocham cię, tęsknię za tobą? Bo jeśli człowiek w wieku dziecka widzi relacje rodzinne, widzi miłość, to lgnie do innych ludzi. Człowiek, kiedy tego nie widzi, kocha zwierzęta i las, tylko ludzi. To jest oznaka, że nie jest do końca normalny. Nie istnieje zdrowe chrześcijaństwo bez roli ojca i syna. Zdrowe chrześcijaństwo polega na tym, że w Kościele powinniśmy mieć relacje, że ktoś dla kogoś jest ojcem, a ktoś dla kogoś jest synem, albo ktoś jest duchową mamą, a ktoś jest córką. To jest zdrowe chrześcijaństwo. Jeśli nie ma takich relacji w Kościele, to jest instytucja. I to się rozpada. I to się rozpada. Również w Polsce. Chciałbym, abyśmy w oparciu o Biblię zastanowili się, czy my tak funkcjonujemy tutaj w Giżycku. Co to oznacza praktycznie dla nas tutaj, dla zboru Kościoła w Giżycku? Kiedy mówię o ojcu, synie, mamie, córce duchowej. Jak to funkcjonuje tutaj u nas? Żebyśmy lepiej to zrozumieli, o czym ja mówię, to podam dwie historie. Pierwsza, chciałbym pokazać wam, co to znaczy być ojcem albo duchową mamą dla kogoś. I nie masz żadnych relacji rodzinnych, krwi, kości, tylko że w Kościele. Co to znaczy być ojcem albo mamą? Kiedyś jeden ze znanych sportowców amerykańskich wspominał swoje dzieciństwo. Mówi tak, któregoś dnia ojciec grał ze mną i z moim bratem na podwórku w piłkę. I mama wyszła na taras przed dom i zaczęła krzyczeć, niszczycie trawę! Ja rozumiem to, mama, bo ja lubię trawę i ogród i roślinki, więc rozumiem, co ona czuła. To była ładna, równiutka trawa, a oni grali w futbol amerykański. Więc ryli tą trawę. I ona wyszła i mówi, niszczycie trawę! Ale tak naprawdę chodziło o to, niszczycie moją pracę. Ona dbała o ogród. Na co tato, jej mąż, odpowiedział mamie: przecież nie jesteśmy hodowcami trawy, tylko rodzicami naszych synów. Na co tata mówi: przecież nie jesteśmy hodowcami trawy, tylko rodzicami naszych synów. Przez co chciał powiedzieć: kocham bardziej moich synów niż tą trawę. Być ojcem dla kogoś to nastawiać się na jego potrzeby, a nie swoje. Być dla kogoś duchowym ojcem w kościele to nastawiam się na potrzeby tej osoby, a nie swoje. I większość pastorów nie nastawia się na potrzeby wasze. Myśli o tym, co jest wygodne dla niego. Po tym możesz rozpoznać przywódcę. Przywódcę, którego posłał Jezus Chrystus, przywódca, który jest posłany od Jezusa, zawsze myśli o twoim dobru. Przywódca, którego nie posłał Chrystus, to jest ten, który mówi: a czy to będzie wygodne dla mnie? Czy to będzie dobre dla mnie? Po tym też możesz poznać relacje u siebie w rodzinie. Czy osoba w twojej rodzinie, czy jesteś przekonany, że tej osobie zależy na tobie? Bo ojcem dla kogoś możesz być wtedy, kiedy nastawiasz się na potrzeby tej osoby, a nie na swoje. Bardzo wiele osób, to co teraz powiem jest szokujące, także sprawdźcie swoje serce, czy taką macie motywację. Bardzo wiele osób w kościele zgłasza się do różnych służb, bo chcą się czuć dowartościowani, bo czują, że są beznadziejni, że się nie nadaje do niczego. Więc zgłasza się do pastora i mówi: ja bym chciała to robić, albo ja bym chciał to robić. I osoba niedowartościowana w Chrystusie, która ma złe myśli o sobie, nie myśli o tym, żeby usługiwać ludziom w kościele, tylko chce coś robić w kościele, żeby się poczuć lepiej. I to jest chore i ta osoba nie powinna tej służby wykonywać. Bo naszym poczuciem wartości ma być Chrystus, a nie służba. I niektóre osoby się do służby w ogóle nie nadają. Bo jeśli zabierzesz takiej osobie służbę, to ona mówi: ja nie widzę sensu chodzenia do kościoła. Więc czym jest kościół? Kościół to jest sprzątanie, śpiewanie, to jest biblioteka, to jest kuchnia, to jest szkółka, to nie jest kościół. Kościół to jest rodzina. To tak jakby wujek ci zabronił, twój bliski wujek, który spędził z tobą całe dzieciństwo nad jeziorem, zawsze cię zabierał i troszczył, mówi: słuchaj, nie możesz już plewić mojego ogródka. I ty mówisz: wujek, nie jesteś już moją rodziną, nie przyjeżdżam do ciebie. Jeśli nie możesz czegoś robić dla wujka, to już nie jest twoja rodzina? To jest chore myślenie. Kościół to nie jest służba. Bo w usługiwaniu chodzi o to, że to nie jest, nie robisz tego, co tobie jest wygodne i miłe, tylko robisz to, co jest, ta osoba potrzebuje pomocy. Kiedy Jezus mył nogi uczniom, to myślisz, że to było przyjemne? To nie było takie mycie nóg, jak papież na święto myje ludziom nogi w telewizji pokazują. Słuchajcie, ci ludzie 2 dni moczyli te nogi. Szorowali, poszli do kosmetyczki z tymi paznokciami u stóp. Słuchajcie, jak ja oglądałem to w telewizji nieraz, jako porządny katolik, to mówię: Boże, nigdy w życiu takiej pięknej stopy nie widziałem. U mężczyzny. Model po prostu. Bo papież będzie mu mył nogę. Myślisz, że Jezus taką nogę mył? Nie, oni chodzili w sandałach. Powąchajcie kiedyś nogę faceta nad Giżyckiem, nad jeziorem w lecie w sandałach. To nie jest miłe uczucie. To nie jest przyjemne. To była najgorsza robota, najgorszy niewolnik zawsze za czasów Jezusa mył nogi. Jak Pan się zdenerwował, to mówił: będziesz nogi mył. I Micha, ktoś wchodził na imprezę, nogę mył mu i wycierał. Śmierdziały równo. Jezus umył nogi uczniom. Myślisz, że to było miłe dla Niego? Służenie innym ludziom to jest, robisz to, co jest miłe dla nich, a nie dla siebie. Więc jeśli robisz coś w kościele w Giżycku, bo chcesz siebie dowartościować, bo czujesz się wtedy potrzebna w kościele i dowartościowana, czy dowartościowany, to nie jest służba. Robisz coś, żeby tobie było miło. Ale jeśli chcesz dla kogoś być duchowym ojcem albo duchową mamą, to myślisz o potrzebach tej osoby. Dla mnie jest szokiem nadal jako pastora, bo ja mam być właśnie takim ojcem, pasterzem. Dla mnie to jest normalne, na przykład w Mińsku było dla mnie normalne, że jak ktoś nie mógł dojechać na nabożeństwo, to ja mówię, to ja po ciebie przyjadę. I zajeżdżałem, specjalnie musiałem zbaczać z drogi i podwozić tę osobę. Ale miałem też takich członków zboru, którzy nie chcieli po tą osobę zajechać, mimo że jechali obok. A co ja będę zawsze po nią zajeżdżał? Co, nie? Że sobie wsiąłeś w PKS? A to już nie jest rodzina. Jeśli ja bym wiedział, że mój wujek albo moja ciocia, którą lubię, ze Śląska, mam taką ciocię na Śląsku w Chorzowie, którą lubię, jedzie w tym samym kierunku, co ja bym nawet nie pomyślał, żeby po nią nie zajechać. Dla mnie to by było oczywiste, że jadę po ciocie, bo jedziemy na to samo spotkanie rodzinne. Nawet sam bym zadzwonił i powiedział, ciocia, ja cię zabiorę. A ona powiedziała, nie, nie trzeba, ja sam, ja po ciebie przyjadę. Ja bym się upadł, no nie? Ale w kościele już tak nie jest. Ale mówimy, że to rodzina. Wiemy, że ktoś nie może dojechać do kościoła, my przyjeżdżamy obok, mówimy, ja nie będę tak po niego przyjeżdżał, bo się tak przyzwyczai. Ale jeśli on nie ma rodziny, jeśli on nie ma samochodu, jeśli jedziesz obok, co stoi na przeszkodzie, żeby po niego zajechać? Znaczy, możemy się przyłapać na pewnych rzeczach, co naprawdę jesteśmy rodziną. Bo bycie ojcem dla kogoś, to robisz coś, co jest wygodne dla tej osoby, a nie co jest wygodne dla ciebie. A co to znaczy być synem? Druga historia. Pewien człowiek, idąc w śnieżycy, w śnieżny poranek do stajni, żeby nakarmić konie, usłyszał za plecami dziecięcy głosik: idę za tobą, tatusiu. Obejrzał się i zobaczył, jak mały jego synek stawia swe małe stopy w jego śladach, bo śniegu było aż po kolana. Łepek się ubrał, włożył czapę, kurteczkę, swoje gumiaczki. I tato nawet nie zauważył, kiedy on to zrobił i otworzył drzwi i tam, gdzie tato postawił ślad w taki głęboki śnieg, to on też ledwo szedł i mówi, idę za tobą, tatusiu. Słuchajcie, nikt nie żyje wyłącznie dla siebie. Dzieci wstępują w nasze ślady. Baczmy więc na to, jak postępujemy. Dzieci naśladują rodziców. Jeśli facet pił przez 20 lat, nie może mieć pretensji, że jego syn też pije. To jest normalne, że twój syn pije. Jeśli kobieta w domu nigdy nie mówiła kocham cię do syna i do córki, to jest normalne, że on nie mówi tego swojej żonie i swoim dzieciom. Nie możemy oczekiwać od dzieci innych zachowań, które nie wyniosły z domu. Oczywiście Jezus to może zmienić. Ja się muszę uczyć wiele rzeczy. Ale jest mi trudniej jako dorosłemu. Moi rodzice w domu nie używali słowa kocham, tęsknię. Ja wstępując w małżeństwo musiałem się tego uczyć. Bóg najbardziej mi pomógł przez moje dzieci. Kiedy taki mały Tymek albo Eunika podbiegały i mówi kocham cię, tatusiu. I wtedy taki gul ci stoi. Jesteś twardy mężczyzną. Ty takich słów nie używasz. Więc wtedy twardy mężczyzna mówi, ja też. Twardy Polak nie wypowiada tak słów, kocham cię synu, albo tęsknię za tobą. Przecież ja jestem drwal. Ja takie rzeczy nie mówię. Dlaczego on nie mówi? Bo on sam tego z domu też nie wyniósł. Bo jeśli tato w domu nie krzyczał, Polak, to znaczy, że jest z ciebie zadowolony. Jeśli tata nie krzyczał, to znaczy, że robotę dobrze zrobiłem. Chore zachowania po prostu. Dzieci naśladują nas. Dzieci stawiają stopy w tym samym miejscu, w którym ty postawiłeś. Być synem to naśladować ojca w kościele. Wstępować w jego ślady. Jeśli chcesz się od kogoś uczyć, to musisz robić tak jak ta osoba. To znaczy być synem albo być córką, że ktoś przychodzi i mówi, a ja chcę być taka jak Halinka. Bo to wtedy ta osoba mówi, chcę być córką Halinki i chcę się od Halinki uczyć. Albo ktoś inny mówi, a ja chcę być taki jak Czarek. Facet mówi do faceta, Ja chcę być Czarek taki jak ty. I się uczy wtedy od Czarka. To znaczy być synem albo duchową córką. I pytanie. Postawmy sobie pytanie, czy jesteś dla kogoś ojcem duchowym albo mamą duchową w zborze, w kościele, w Giżycku? Albo czy jesteś dla kogoś synem lub córką, że uczysz się od kogoś? Czy jest ktoś, kto chce być twoim synem albo córką w tym kościele? Czy jest ktoś, kto chce być dla ciebie ojcem duchowym lub mamą, że się tobą zajmie? Jeśli ktoś z nas nie nauczył się bycia synem lub córką, to bardzo trudno będzie ci być ojcem dla kogoś. Jeśli sam nie byłeś w tej roli syna albo córki. Bo taka osoba nie odczuwa potrzeb rodzinnych. Kościół kojarzy się z instytucją. Trzeba chodzić. Porządny baptysta zawsze w niedzielę jest w kościele. Czy jest, mu się to podoba, czy nie. Trzeba pójść. Ale mi to przypomina katolicyzm, w którym ja się wychowałem. W kościele, w którym ja się wychowałem, nie pójść w niedzielę do kościoła to jest grzech ciężki. I trzeba pójść później do spowiedzi. W baptyzmie nie ma spowiedzi i grzechów ciężkich. Ale porządny baptysta zawsze jest w niedzielę. Nie podobają mi się te pieśni. Kazanie było napisane specjalnie pode mnie. Nic mi się nie podoba, ale tam będę. To są naprawdę głębokie relacje rodzinne. Pchają go do kościoła. Bycie poza rodziną, bycie takim niezależnym, oznacza bycie poranionym człowiekiem, która jeszcze bardziej zamyka się w swoich problemach i potrzebach. Słuchajcie, w dużych miastach typu Warszawa, ja pracowałem obok Warszawy, nie lubię Warszawy. Dlatego zmieniłem sobie rejestrację. Bo wiem, że tutaj ludzie też nie lubią Warszawy. Nie lubię Warszawy. Lubię ludzi z Warszawy, co niektórych, ale nie lubię Warszawy. W Warszawie jest masę poranionych chrześcijan. Masa. Całe tłumy młodych i starszych i w średnim wieku. Ludzi, którzy nie są członkami żadnego kościoła. Żadnego. On jest niezależny i tylko Duch Święty go prowadzi. Jego Panem jest Jezus Chrystus. On nie potrzebuje żadnego kościoła. W takich mniejszych miejscowościach jak Giżycko tak nie ma, ale w dużych miastach jest masa. Ale człowiek, który nie ma rodziny, jest poza kościołem, to nie jest normalny człowiek, to nie jest normalny chrześcijanin. Człowiek, który nie ma rodziny, gdzie może, że mówi, a ja tęsknię za kościołem, za nabożeństwem, a ja chcę być w kościele, ja tęsknię za tymi ludźmi. Czyli konkretne twarze ma przed oczami. Bo przecież nikt nie tęskni za tabliczką Kościół Chrześcijan Baptystów. I nikt na pewno nie tęskni za tabliczką Kościół Zielonoświatkowy. I za członkowskim spotkaniem. Tylko za ludźmi możemy tęsknić. Możemy się dobrze czuć w atmosferze nabożeństwa, bo są ci ludzie. Bo ta siostra będzie i ta. I fajnie, jak zaśpiewamy do Jezusa i posłuchamy wspólnie słowa. Ale człowiek, który już nie ma takich rzeczy w sercu, to już jest martwa religia. Każdego dnia potrzebujemy siebie wzajemnie, jako rodzina, jako Kościół. Potrzebujemy stawać się ojcami i synami. Potrzebujemy rodziny. I chciałem wam pokazać, to był taki wstęp, chciałem pokazać teraz fragmenty, które konkretny fragment z Biblii, który mówi o tych relacjach, jak on ma wyglądać. Jeszcze jeden werset najpierw przeczytam jako wstęp do tego, co będę później mówił. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Jaka jest główna rola ojcostwa albo bycia duchową mamą? O co Bogu chodzi? Jacy my mamy się stawać dla innych? Ludzi wierzących w Kościele i się nimi opiekować. Jeśli otworzycie sobie pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział. Werset 11 i 12 mówi tak. Wiecie także, jak każdego spośród was, niczym ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy, jak mu po przyjacielsku radziliśmy i jak go nakłanialiśmy, aby prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. Tutaj Paweł pisze, po co ci duchowa mama w zborze? Albo duchowy tato. Po co? No właśnie mówi. Duchowy tato potrzebny jest Tobie, jako dziecku, które dopiero idzie, zaczęło iść tą drogą Jezusa Chrystusa, żeby Ojciec Cię ciągle napominał. Co jest od diabła, a co jest od Boga. I niektórzy bracia baptyści mają szczególnie taki dar napominania. I to są najbardziej niebezpieczni ludzie w Kościele. Tylko, że słowo napominać znaczy zachęcać. I jeśli chcesz kogoś napomnieć, to powinieneś to tak zrobić, że ta osoba cię ucałuje, uściska i powie: wiem, że ci na mnie zależy i wiem, że mnie kochasz, dlatego mi to mówisz. Tu jest użyte słowo zachęcaliśmy. I nie musimy się bać trudnych rozmów. Nasza rozmowa z kimś powinna być taka, że osoba płacze, jest jej smutno, ale mówi: wiem, dlaczego, jak ci trudno jest to mówić. To jest zachęta, że człowiek nabiera skrzydeł, mimo że leży w bagnie, leży w grzechu, to mówi: dziękuję ci, że mnie kochasz i chciałeś przyjść, bo ci na mnie zależy. To jest zachęta. I Paweł mówi, rola ojca albo duchowej mamy to nie jest tylko przyjść i kogoś pogłaskać. Będzie dobrze, ułoży ci się w tym konkubinacie. A masz przyjemność cudzołóstwa? Będzie dobrze. Jaki alkohol ostatnio tak mocno pijesz i się upijasz? No też kiedyś piłem. Dobry jest. No będzie dobrze. Nie, słowo zachęcać znaczy spójrz na Chrystusa. Nie jest dobrze. Przyszedłem do ciebie, bo nie jest dobrze. A mi na tobie zależy. I Paweł mówi, zachęcaliśmy was. Jak po przyjacielsku. Po przyjacielsku radziliśmy wam, co jest dobre, co jest złe. Jak masz żyć. Jak nakłanialiśmy. Słowo nakłaniać znaczy zrezygnuj z tego grzechu, bo zginiesz, człowieku. Nakłanialiśmy, abyś prowadził życie godne Boga, który was powołuje do swojego królestwa i chwały. To znaczy być ojcem albo duchową mamą. Po prostu z kimś być. Nawet w trudnych momentach, kiedy człowiek się pakuje w grzech. Kiedy idziesz do kogoś i mówisz: brakuje mi ciebie w Kościele, kocham cię, dlatego tu jestem. I nie będzie dobrze, jak nie zrezygnujesz z tego grzechu. Zginiesz. Pakujesz się w kłopoty. I odpadasz. Nie od Kościoła, baptystów. Odpadasz od Jezusa. I nie dasz sobie rady w życiu. To znaczy być dla kogoś ojcem i mamą. Bo każdy normalny ojciec i matka, kiedy widzi, że dzieci się jego pakują w kłopoty, to nie zadzwoni i powie: nie jesteś już moim synem. I odkłada słuchawkę. Nie możesz się wyrzec dzieci. Zawsze dzwonisz, zawsze robisz coś, żeby wyciągnąć z kłopotów. I tak ma wyglądać Kościół. My powinniśmy troszczyć się o siebie i walczyć o siebie. Fragment, który fajnie obrazuje to, co ja dzisiaj mówię, to jest pierwszy list do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział. Paweł pisze o tych relacjach rodzinnych. O swoich relacjach z wierzącymi w Koryncie. Pierwszy list do Koryntian, 4. A, otworzyłem 2, no to było ciekawie. 4 rozdział i zobaczmy werset 15. W 15 wersecie Paweł pisze tak. Bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu, to ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. O czym on tu pisze? To, co powiem, może wam się nie spodobać. To nie jest baptystyczne, co ja teraz powiem. Nie jest dobrze zapraszać wielu pastorów do zboru w Giżycku. Powinniśmy mieć stale jedno nauczanie. Wychowawców możemy mieć wielu, ale wychowawcy się mylą. Każdy z nas chodził do szkoły i mieliśmy różnych nauczycieli. Jeden nas uczył tak, drugi tak. Ale rodziców mieliśmy jednych. I o tym, i mieliśmy przede wszystkim słuchać rodziców. Prawda? I o tym Paweł mówi tutaj. Możecie sobie mnożyć wychowawców, pastorów i kaznodziei. I co chwilę wychodzi inny i mówi: no, ciekawie gada. Niezgodnie z tym, co mówił ten brat 2 tygodnie wcześniej, ale ciekawie. Jak byłem w seminarium zielonoświątkowym, miałem wykłady z Apokalipsy. Nauczał nas prezbiter, naczelny kościoła zielonoświątkowego, Michał Chydzik. i nauczał fajnie, mówimy, super, zgadzamy się z tym. Później zaproszono pastora z Anglii, z bardzo dużego kościoła, który całkowicie obalił to, co mówił Chydzik i nam udowodnił, że on ma rację. I też mu przyznaliśmy rację. Jeden i drugi fajnie nauczał. Ale jaka korzyść z tego, że nigdy już później nie chciałem czytać Apokalipsy? Możesz sobie mnożyć wychowawców, ale rodziców masz jednych. I Paweł mówi, ja was zrodziłem. Największym autorytetem w twoim życiu powinna być osoba, która cię przyprowadziła do Chrystusa. Jeśli jest zdrowa w Chrystusie. O tym będę mówił za jakiś czas. Bo jeśli ojciec pobłądził, to nie należy go słuchać. Ale autorytetem powinien być dla ciebie ktoś, kto cię przeprowadził. Autorytetem powinien być ktoś, kto cię karmi stale. Karmi cię. Mama karmi dziecko. Ojciec karmi dziecko. To powinien być autorytet. Ktoś, kto cię wychowuje. A nie kto od czasu do czasu jest twoim wychowawcą w czymś tam. Polska rzeczywistość, nasz kraj, jest taka, że niewielu z nas miało normalnych ojców. Rzadko spotyka się rodzinę, polską rodzinę, nie mówię już o wierzących, mówię w ogóle o Polakach. Rzadko zdarza się rodzina, która miała normalnego ojca. Bo albo mieliśmy ojca, który był alkoholikiem, wiele polskich rodzin ma ojców alkoholików, albo mieliśmy ojca, który był pracoholikiem, też go nie było w domu nigdy, albo mieliśmy ojca, który był tyranem, który przychodził, nie mówił na wstępie, kocham cię synku, dzień dobry, jak tam w szkole tylko? Lekcje odrobione? Do lekcji! Tato wrócił z pracy. Ojciec tyran. Albo mieliśmy tatę, który był po rozwodzie, czyli go nie było. Rzadko zdarza się polska rodzina, że ojciec nie pił, nie był pracoholikiem, mówił ci, kocham cię, przytulał cię, i nie był tyranem. Jesteśmy narodem, który za ojców ma mężczyzn, którzy zachowują się jak dzieci. Dzieci. Ma ktoś 50-60 lat, ale jest na poziomie 15-latka. Lubi mechaniczne zabawki. Zmienia sobie samochodziki. Jak się dorwie do jakiejś gry, to już dzieciaka nie dopuści. Będzie grał sobie w grę na komputerze. Mamy bardzo często dorosłych mężczyzn, którzy zachowują się emocjonalnie jak dzieci. Pamiętam, jak Tymek i Jemnika byli jeszcze mali, przyjechaliśmy do Giżycka i byliśmy na Kisajnie, na plaży Mosiru. Pełna plaża ludzi. Słuchajcie, masę ludzi. I ojciec kłócił się z synem. Tylko, że ojciec miał 40 lat, a syn miał 3. I darli się na całą plażę i wszyscy byli w szoku. A moje dzieci zamieniły się w słup soli. O tak stały. Bo gdyby one tylko jedno zdanie tak powiedziały, to już by dostały w pupę. A ojciec z synem kłócili się bardzo długo. W końcu synek nie wytrzymał, 3-latek zaczął rzucać kamykami, piachem w ojca. Ojciec też nie wytrzymał, też zaczął rzucać w niego piachem. Obok stała jego żona i babcia. To była rodzina wariatów. I wszyscy patrzyli na tej plaży, że to jest jakaś dysfunkcyjna rodzina. No. Ojciec z synem, 3-latkiem się kłócą na plaży. Niewielu z nas miało normalnych ojców i jeśli ktoś z nas miał normalnego ojca, to taka osoba, nieważne czy jesteś mężczyzną, teraz dorosłym czy kobietą, ma poczucie wartości. Osoba, która miała normalnego ojca, zaraz wam wytłumaczę, dlaczego tak to działa, ma niesamowite poczucie wartości. Bo brak zdrowego ojcostwa w dzieciństwie skutkuje tym, że w życiu dorosłym masz ciągłe problemy i masz złe myśli o sobie. Przeprowadzono pewne badania na 3 uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Badania polegały na tym, co jest lepsze. Jeśli jest wypadek drogowy, to żeby dziecko straciło ojca czy matkę, jeśli ma być sierotą. Przebadano ponad 1000 rodzin. I ojców, którzy samotnie wychowują dzieci, i mamy, które samotnie wychowują dzieci z powodu właśnie wypadków, chorób na raka. I zauważono, że ojcowie i te trzy uniwersytety były przekonane, że lepiej stracić ojca dla dzieciaka. Bo nikt tak nie zatroszczy się o dziecko jak mama. Przytuli, pokaże emocje i tak dalej. Ale zauważono, że ojcowie, którzy samotnie wychowują dzieci, że te dzieciaki są niesamowicie zdyscyplinowane, że się bardzo dobrze uczą i w szkole są przywódcami. A mamy, które samotnie wychowują dzieci, nie radzą sobie z wychowaniem dzieci. Nie wszystkie. Zdarzały się takie twarde babki, jak o cechach męskich, ale większość kobiet sobie nie radziła. Ani z chłopcami, ani z dziewczynkami. Te dzieci były inne, wyróżniały się. Pociągnięto dalej badania i okazało się, że dzieciak do 7-8 roku życia potrzebuje tylko mamy. W zasadzie. Dzieciak, i nieważne czy to jest chłopiec czy dziewczynka, potrzebuje do 7 roku życia bardziej mamy. Od 8 roku życia cała psychika u dziewczynki, u chłopca jest kształtowana przez ojca. To, jaka będzie tam kobieta, kiedy dorośnie, albo ten chłopiec, kiedy dorośnie, to jest to, co ojciec się włoży do głowy. Dlatego, kiedy dziewczynki dorastają i nie mają ojca, to lgną do chłopaków. Dlatego niektóre zachodzą w ciążę albo uprawiają seks. Dlatego, że nie mają taty. Bo nie ma dorosłego mężczyzny, ojca, który ją weźmie na kolana, przytuli i powie: kocham cię, jesteś najpiękniejszą księżniczką. Lgnie ona do chłopaków, którzy będą jej mówili: jesteś piękna. Chłopak, który nie ma ojca, będzie chciał naśladować ojca, którego nie ma. Więc młody chłopak, kiedy nie ma zdrowej relacji z ojcem, będzie próbował być taki jak tato. Więc albo będzie pił tak jak tato, albo będzie uciekał z domu, nie wracał do domu, albo będzie tyranem. Po prostu chce być taki jak tato, bo takie ma wzorce. A jeśli w ogóle nie ma taty, to będzie lgnął do innych mężczyzn. I niektórzy ci chłopcy stają się homoseksualistami. A inni wzorują się na jakimś... Ja na przykład, ponieważ mój tato mi nie okazywał takich relacji, to moim ojcem był trener. Uprawiałem sport wyczynowy i od niego się uczyłem. I uczył mnie nie tylko sportu, ale też jak podrywać dziewczyny. Bo miał psychikę zrypaną też. Znaczy, chłopak naśladuje innych mężczyzn. 3 lata temu jadąc samochodem włączyłem radio i polska instytucja, to są badania z Polski, zrobiła badania 1000 dzieciaków w gimnazjum. Wytypowali tylko te dzieci, które mają problemy z nauką w gimnazjum i z którymi nauczyciele sobie nie radzą. Wszystkie prawie dzieci, 1000 dzieciaków, nikt z nich nie miał normalnego ojca. Wszystkie były zbuntowane, nie można było się z nimi dogadać, fatalnie się uczyły i uciekały ze szkoły. Nikt z nich nie miał normalnego ojca. Bo całą psychikę dziecka kształtuje do 8 roku życia mężczyzna. I o tym tutaj Paweł pisze. Możecie mieć wielu wychowawców, ale jeśli nie macie normalnego taty, to wasze dziecko będzie się krzywić. I kiedy dorośnie, będzie dorosłym człowiekiem, będzie miało problemy ze sobą. I oczywiście Chrystus to może zmienić. Chrystus, kiedy wszedł do mojego życia, zaczął to zmieniać. Kiedy Chrystus weszedł do mojego życia, to któregoś dnia Bóg do mnie przyszedł i powiedział: ty, od tej pory ty jesteś dla swojego ojca ojcem. I tak zacząłem mojego ojca traktować. Z szacunkiem, z miłością, ale mówiłem do niego jak do małego chłopca. Podam przykład. Któregoś dnia Bóg mi przypomniał, że jak byłem małym chłopcem, to nie posłuchałem ojca. Chodziło o to, że jak byłem małym chłopcem, to tato ciągle mnie uczył, rozwiązywał ze mną zadania. I któregoś dnia rozwiązaliśmy zadanie z matematyki, ja do taty powiedziałem: ale mój kolega zrobił to inaczej. I tato się wściekł. Zaczął krzyczeć, że ja go porównuję do jakiegoś łebka ze szkoły, który ma inaczej zadanie zrobione z matematyki, niż on ze mną to zrobił. Słuchajcie, po latach, kiedy się nawróciłem, Duch Święty mi to przypomniał, podszedłem do taty i mówię: pamiętasz taką historię z dzieciństwa mojego? I mu opowiedziałem to i mówię: tato, przepraszam cię. Przepraszam cię za to, że wyżej postawiłem autorytet mojego kumpla z klasy, który miał 8 czy 9 lat, niż mojego ojca. I wiecie, jak mój ojciec zareagował? Rozpłakał się. Dorosły facet się rozpłakał. I na koniec go przytuliłem. to ja dla niego stałem się ojcem. Mimo, że tak naprawdę byłem jego synem. To ja zacząłem go przepraszać. To ja. Mój tato nigdy mnie za nic nie przeprosił. Nigdy. Mój tato zawsze, pamiętam od dziecka, rywalizował ze mną, żeby mi pokazać, że ja nie mam racji, on ma rację. Bo to jest porządny Polak. Twardzie. Oznaczenia w fabryce 3 dostał od ministra za udoskonalenie maszyn. Mój tato się nigdy nie mylił. Zawsze miał rację. Nigdy za nic mnie nie przepraszał. Czy przez to go znienawidziłem? Nie, nadal go kochałem i to był mój tato, bo wiedziałem, że mnie kocha. Ale został skrzywiony przez swojego dziadka, który służył pod Piłsudskim. Kiedy byłem małym łebkiem, mój dziadek mnie tak zbił pasem, że mu się pas podarł. Czy był normalnym dziadkiem? Nie. Myślę, że był chory psychicznie. Ale mój tato wyniósł takie wychowanie z domu. Mój tato nigdy mnie nie bił. Bo tak się brzydził tym, jak dziadek się zachowywał. Ale wiedziałem, że przez jego usta nie może przyjść słowo przepraszam, kocham cię, tęsknię. To ja się stałem dla niego ojcem. Więc w relacjach, o których ja mówię w Kościele, możesz mieć wielu, którzy cię nauczą. Możemy zapraszać tu wielu pastorów, którzy was uczą. Ale co ten pastor wie o twoim życiu? Czy ten pastor był z tobą w problemach? Paweł mówi, że mamy sobie nie mnożyć nauczycieli. Masz blisko być z jakąś osobą z Kościoła, o której jesteś w sercu przekonana, że to jest twoja duchowa mama, albo to jest twój duchowy ojciec. A jeśli tak do tej pory nie było, to tak musi się stać, bo my musimy stać się Kościołem, który jest rodziną. Że mamy relacje rodzinne między sobą. Inaczej będziemy chorym Kościołem. I Paweł tu podkreśla przede wszystkim osobę, która cię też przyprowadziła do Chrystusa, jeśli ona pozostała w Chrystusie. W 16 wersecie Paweł mówi, dlatego zachęcam, idźcie w moje ślady. Paweł mówi o tym, że mamy naśladować Ojca. Stawiaj kroki w tym miejscu, gdzie stawia osoba, która jest twoim duchowym ojcem albo duchową mamą. Oczywiście mamy naśladować wtedy duchową mamę albo ojca, jeśli ta osoba trwa w Chrystusie. Głupotą jest naśladować ojca albo mamę duchową w Kościele, jeśli ta osoba jest rozbitkiem duchowym. Bardzo często dzieci wstydzą się za własnych rodziców, że się tak głupio zachowują. Podam przykład. Ojciec w Lublinie stał w szczycie, kiedy było masę ludzi, na przystanku autobusowym. Cały przystanek był pełen ludzi. Z małym łebkiem, który miał 3 latka. To był jego synek. I wiecie, że dzieci w tym wieku zadają tysiące pytań. Więc ten łebek zadawał tacie pytania. Tato, a co to jest? Samochód. A co to jest samochód? Samochód to jest karoseria, silnik, koła i jedzie. Co to jest silnik? Na co ojciec mówi, synku, wystarczy ci, że już wiesz, z czego się składa samochód. Nie będę ci tłumaczył, co to jest silnik. Tato, powiedz mi, co to jest silnik? A cały przystanek już tak patrzy, no nie? Na ojca i na rozmowę z synkiem 3-latkiem. Nie powiem ci, co to jest silnik. Tato, powiedz mi, co to jest silnik, bo powiem mamie, że sikałeś do zlewu w kuchni. To nie był wierzący baptysta. Więc to jest prawdziwa historia. Złapał łebka za rękę i chodził z przystanku. A cały przystanek zareagował tak jak wy. Tato po prostu po pracy zapił, wrócił do domu, zamiast do ubikacji poszedł i odsikał się do zlewu w kuchni. Takie są dzieci. Dzieci są niebezpieczne. Wydadzą cię we wszystkim. Wsypią cię. Jeśli ojciec robi głupie rzeczy, to nie znaczy, że dziecko ma naśladować ojca, prawda? Dzieci czasami mają więcej rozsądku niż rodzice. Pamiętam, że jak mieliśmy nieraz sprzeczki z żoną, to dzieci zawsze wybierały tą osobę, która akurat mówiła bardziej łagodnie. Więc jeśli ja podnosiłem głos, to dzieci stawały obok mamy, jesteśmy za mamą, jesteśmy za mamą. Dzieci mają więcej czasami rozsądku niż rodzice, kiedy na przykład się kłócą albo spierają. 17 werset mówi taką rzecz. Po to właśnie posłałem do was Tymoteusza. On jest moim ukochanym i wiernym dzieckiem w Panu. On też przypomni wam moje drogi w Chrystusie, zgodnie z tym, czego nauczam wszędzie, każdym kościele. Troszkę dzisiaj przedłużę, ale wierzę, że to, co mówię, jest bardzo ważne. Mamy sobie przypominać dobre rzeczy, które widzieliśmy u ojców. I Paweł mówi, posłałem do was Tymoteusza, żeby wam przypomniał mojego starszego syna Tymoteusza, żebyście się od niego uczyli. On wam powie, co to znaczy być moim naśladowcą. W rodzinie chodzi o to i w kościele, żebyśmy się wzajemnie naśladowali. Ale mamy naśladować tych, którzy chodzą z Chrystusem. Nie tych, którzy są 50 lat w baptyzmie. Chodzić w Chrystusie to mieć dobrą z Nim relację. Zadam wam bardzo trudne pytanie, jeśli ktoś się zajmuje ogródkiem i ogrodnictwem. Co trzeba rolnictwem? Co trzeba zrobić, aby ogródek zarósł chwastami?
Nic
nie trzeba zrobić. To jest dobra odpowiedź. Jeśli masz ogródek albo masz pole i nie zajmujesz się polem albo ogródkiem, nic nie musisz robić. Będą chwasty. Co trzeba zrobić, żeby ktoś odpadł od kościoła baptystów w Giżycku? Nic nie rób do tej osoby. Nic. Nie dzwoń do niej, nie odwiedzaj. Jeśli ta osoba wpadnie w jakieś kłopoty, omijaj ją szerokim łukiem. Nie rób nic. A później będziesz najbardziej zdziwioną osobą, że ta osoba już nie jest w kościele w Giżycku. Nie róbmy nic. W stosunku do osób, które umierają, no to nie będzie ich w kościele. To jest normalne. Zarosną chwastami, grzechami, problemami i odpadną z kościoła. Tak to funkcjonuje. Dlatego Paweł do Tymoteusza pisze, że mamy się wzajemnie naśladować. Niektóre osoby duchowo są tak zarozumiałe, że mówią sobie, a ja nie potrzebuję żadnych relacji rodzinnych. Ja chcę mieć tylko swój kościółek, do którego będę chodził. I najlepiej, jakby był taki, 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 taki. A jak już nie będzie taki, 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 to ja się zastanowię, czy się gdzieś nie przenieść. To są takie zarozumiałe osoby duchowo, które mówią, ja nie chcę mieć żadnych relacji ojcowskich, matczynych i jakichś tam innych. Ja nie chcę, żeby ktoś do mnie przychodził i pytał się mnie, jak się masz duchowo. A co ci tu chodzi? Jak tam u ciebie, siostro? Ja nic nie powiem, wiesz? Nie ufam ci. To już nie jest rodzina, słuchajcie. Teraz do sąsiada mogę tak powiedzieć, którego nie znam, który wiem, że pracuje w SB. O. Jak mnie zapytał, i co tam u was w domu? A tak było. Mój ojciec był w Solidarności, siedział w więzieniu za Solidarność, a nas najbliższy sąsiad był w SB. I był do rozwalania właśnie Solidarności. To był nasz najbliższy sąsiad. Ale relacje w rodzinie mają być szczere. Wiecie, po czym można rozpoznać niedojrzałego chrześcijanina, który wiele lat chodzi do zboru? Jest to bardzo często osoba, która jest bardzo niezależna, zamknięta, nie potrzebuje żadnych relacji, żadnych autorytetów, żadnych odpowiedzialności w kościele i nie chce, żeby ktokolwiek pytał tą osobę o cokolwiek. Nie chce, żeby ktoś weszedł w serce, w życie tej osoby i pomógł jej wyjść z problemów. Ta osoba chce tylko należeć do tego kościoła. Paweł w 18-19 wersecie, już powoli kończymy, mówi tak. A ponieważ nie zjawiam się u was osobiście, niektórzy wpadli w zarozumiałość. Ja jednak niebawem przyjdę, jeśli Pan pozwoli, i zapoznam się nie ze słowem tych zarozumiałych, ale z ich mocą. Paweł mówi, że ja przyjdę i będę z wami rozmawiał, bo ja jestem waszym ojcem. Jeśli twój syn albo twoja córka studiując pakują się w kłopoty, a ty się o tym dowiesz i zadzwonisz i mówisz tak, przyjeżdżam córeczko, a córeczka mówi, nie życzę sobie mamusiu. To myślisz, to co, wtedy mamusia nie przyjedzie? Przyjedzie mama, bo to jest nadal jej córka. I o tym tu Paweł pisze. Czy dziecko sobie życzy, czy dziecko sobie nie życzy, to i tak rodzisz, wsiądzie w samochód i pojedzie spotkać się ze swoim studentem, który narozrabiał. I to o tym tu Paweł pisze. Czy sobie życzycie, kochani wierzący w Koryncie, mojej wizyty, czy nie, to ja i tak przyjadę. Bo to ja założyłem ten kościół. I to ja jestem waszym ojcem. I nie będziemy rozmawiać tylko i żonglować słowami, ale zapoznam się z waszym życiem. Jak można się zapoznać z życiem, jeśli Paweł by tylko przyjechał i stanął za kazalnicą i wygłosił duchowe kazanie? Nie, on po prostu z nimi rozmawiał. On ich odwiedzał. On podchodził do siostry i mówi, no i co, siostro? No i jak tam? To Paweł, Pawłowi naprawdę zależało na nich. Kiedy dzieciak wraca ze świadectwem na koniec roku, to rodzic nie pyta, i co o tym myślisz, tylko mówi, pokaż świadectwo. Wiecie, jak ja przynosiłem do domu dwójki i tato tak na mnie patrzył, ja mówię, tato, ale to był pogrom, cała klasa dostała dwójki. I myślicie, że wtedy tato się uśmiechał i mówił, no dobra, jeśli cała klasa to jest w porządku. Nie, on nigdy nie był zadowolony. On mówił, co mnie obchodzi cała klasa? Ty nie masz mieć dwójek. Jeśli cały Kościół pobłądzi, to ty też możesz pobłądzić. Jeśli cały Kościół zarazi się brakiem przebaczenia, plotkowaniem i grzechami, ty też to możesz robić i staniesz przed Jezusem. Jezu, to był trudny zbór w Giżycku. To był naprawdę trudny zbór. No odpuść mi, wszyscy tak się zachowywali. I myślicie, że Jezus wam odpuści wtedy? Nie. Zobaczcie, rodzica nie obchodzi, ile osób tak w klasie ma stopnie. Rodzic patrzy na stopnie, czyli na twoje życie. Jak ty pracowałeś w szkole? Co jest z tobą? Rodzic patrzy na zachowanie swojego dziecka. To nic nie da, że ja powiem, że kolega też się tak zachowywał. Ale mój tato i moja mama mówią, ale ty masz się tak nie zachowywać. Mnie nie interesują tamte osoby. Ja nie chcę, żeby mój syn ani moja córka tak się zachowywały. I zobaczcie, Paweł o tym pisze. Przyjdę do was i będę rozmawiał o waszym życiu. Słuchajcie, idą bardzo trudne czasy w życiu Kościoła. Biblia mówi, że ma powtórnie przyjść Jezus. Niesamowicie masę proroc z Biblii się wypełnia i zostało niewiele czasu. I Unia Europejska będzie nam coraz bardziej dokręcać śrubę. Będzie bardzo źle. Jeśli nie nauczymy się być rodziną, nie nauczymy się być rodziną, polegać na sobie i pomagać, to nie ostaniemy się. Pytanie, czy masz duchowych ojców albo duchowe mamy, od których się uczysz? Czy jest ktoś w kościele w Giżycku, kogo możesz powiedzieć, to jest dla mnie wzór do naśladowania? Bo jeśli nie ma takiej osoby, to nie jest normalne chrześcijaństwo, w którym jesteś. Musi być ktoś, od kogo się uczysz. Oczywiście może być tak, że już jesteś najstarszą osobą w tym kościele. Osoby, które były ojcami albo duchowymi mamami dla kogoś, w końcu już ich ojcowie poumierali duchowi. Wtedy te osoby powinny mieć dobre relacje z innymi ojcami duchowymi i mamami duchowymi. Bo już ta osoba jest najstarsza. Diabeł wie, że jeśli zachwieje relacje rodzinne w kościele, to nikt nikomu nie będzie ufał i otwierał się. Jeśli diabeł zachwieje relacje rodzinne, to nikt nie będzie szczerze odpowiadał, co u ciebie słychać. Będziemy się zachowywali po amerykańsku. Wszyscy będą się uśmiechać, będą mili. Na pytanie, jak się masz, będziemy odpowiadali, mam się dobrze. A jest tragedia. To nie jest normalne chrześcijaństwo. Jeśli ktoś do ciebie podchodzi i pyta się, jak się masz, to nie możesz kłamać, że masz się dobrze, jeśli jesteś rozbitkiem. Kiedyś pewien pastor amerykański podszedł do mnie i zadał mi takie pytanie. I mówi tak do mnie. Sebastian, jak się masz? A to jest pastor, którego znam już trochę. Ja mówię, dobrze, Kurt. A Kurt mówi, Kurt spojrzał mi w oczy i mówi, nie wierzę ci. On się już czegoś nauczył o Polakach. Spojrzał mi w oczy i mówi, nie wierzę ci, Sebastian. A ja mówię, dobrze mówisz, Kurt. Nie jest dobrze. I Kurt mówi, musimy pogadać. I on naprawdę zrobił to szczerze i autentycznie. Jemu naprawdę na mnie zależało. Rozumiecie? Mimo, że był Amerykaninem. I o takie relacje Bogu chodzi. Zdrowy Kościół to zdrowe relacje rodzinne, gdzie jest ojciec i syn, mama i córka. I nie czyńcie nigdy autorytetem w życiu swoim człowieka, który nie zna twoich problemów. Kogoś, kto jest bardzo daleko. Największym autorytetem jest pastor w Kościele Baptystów, który mieszka 150 km dalej. Bo wy nie znacie jego życia, a nie on wasz. Wtedy przyjeżdża taki pastor dostojny, staje, mówi kazanie i mówicie, o, to jest święty człowiek. Ten pastor to jest Boży mąż. I nic nie wiecie o jego życiu. Słuchajcie, ja największy autorytet zawsze mam w zborach, 300-500 kilometrów dalej. Ludzie w Polsce słuchają moich kazań. Jak przyjeżdżam, to ja już na wstępie jestem autorytetem. Ale pamiętam, że jak zaczynałem zbór w Mińsku Mazowieckim, bardzo często podkreślałem, a co będzie, jeśli za rok zostawię żonę, dzieci i odejdę z prostytutką? I wtedy starsze siostry przychodziły, pastorze, nie wolno tak mówić. To jest niemożliwe, to się nie stanie. A ja mówię, a jak się stanie? Co wtedy? Zgorszysz się i odejdziesz od Kościoła, od Jezusa? Jezus cię zgorszył, czy pastor? Znaczy, Bogu chodzi o to, żebyśmy mieli bliskie relacje. Wiecie, dlaczego darzymy autorytetem ludzi, których nie znacie życia? Bo pastor, którego znacie, jest taki normalny, no nie? Popełnia błędy, czasami powie głupotę, albo krzywo się uśmiechnie, albo mi nie poda ręki. Ale właśnie taka jest rodzina. Rodzina to jest ktoś, kogo z kim najczęściej się spotykasz, najczęściej jesteś na urodzinach, imieninach i narodzinnych. Jak przyjedzie wujek z Ameryki, którego nie widziałeś 20 lat i rodzina ci mówi, to jest twój wujek, to rzucasz mu się na szyję, wisisz na nim i mówisz, wujku, jak tęskniłem za tobą. No właśnie nie, tak nie jest. Tylko mówisz, dzień dobry, nic do niego nie czujesz, bo go pierwszy raz w życiu zobaczyłeś. Ale najmniejszym autorytetem darzymy kogoś, kogo najlepiej znamy. Wiesz dlaczego? Bo już nie ma tej świętej aurolki nad jego głową. Bo jak czegoś nie wiemy o życiu, to mówimy, to jest na pewno święty mąż Boży. Jak on pięknie wygląda w tym garniturze. Ja już z Warszawy przyjechałem. Z centrali. To musi być naprawdę mąż Boży. Nic nie wiem o jego żonie i o dzieciach, ale to tylko po twarzy widać, że to jest mąż Boży. Pojedźcie i zapytajcie u niego w zborze, jaki jest święty. To się możecie zdziwić. Jest normalne. Kłóci się z żoną. Wczoraj na konferencji pastor Gungor mówił, że nie ma małżeństwa, w którym nie ma gnoju. W każdym małżeństwie są problemy, kłótnie, ale chodzi o to, żeby było więcej normalności niż kłótni. I to już jest normalne małżeństwo. Nie czyńcie autorytetem w swoim życiu kogoś, kogo życia w ogóle nie znacie. Dla większości ludzi wierzących największymi autorytetami są pastorzy ze Stanów Zjednoczonych. Był ten pastor ciebie w domu? Jadł z tobą obiad? Z naszego żony, jego dzieci? Słuchajcie, ja się wychowałem w kościele zielonoświątkowym. Ostatnie lata w kościele baptystów. Dla wielu ludzi autorytetami są pastorzy ze Stanów, o których nic nie wiedzą. Znam masę ludzi, dla których autorytetami byli pastorzy, którzy się rozwiedli z żonami, których synowie są narkomanami. Bo nie znacie ich życia. Autorytetem w twoim życiu ma być ktoś, kogo możesz dotknąć, z kim możesz zjeść obiad, porozmawiać. Ktoś z kościoła, którego znasz i mówisz, chcę, żeby moje życie było takie jak tej osoby. Kogoś, kto jest blisko. Paweł tu pisze, że jak przybędzie do Koryntu, to będzie nie patrzył na słowa, tylko na zmienione życie chrześcijańskie, na moc, na obecność Boga w twoim życiu, a nie na puste słowa. Będzie patrzył, czy problemy w twoim życiu się rozwiązują, czy rezygnujesz z grzechów, czy umiesz słuchać głosu Pana Boga. Czy Biblia do ciebie przemawia i Biblia zmienia twoje życie, a nie tylko chodzisz do kościółka, a Biblia jest tylko martwą księgą, którą czytasz, żeby nie mieć wyrzutów sumienia. Bo Bóg chce, aby kościół był zdrowy, a zdrowy kościół to zdrowe relacje między ludźmi w kościele. Ojciec i syn, matka i córka. I wtedy kościół jako rodzina jest mocna. Ale każda osoba, która podważa ten autorytet tych zależności, to nie jest osoba posłana od Boga. 1 Koryntian 21 werset mówi, co wolicie, mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności? Paweł mówi, wybierzcie, chcecie rózgę, czy miłość? Czy chcesz się duchowego ojca posłuchać? Czy w ogóle, zobaczcie, czy w życiu kogokolwiek z nas jest ktoś, kto może przyjść do ciebie z rózgą i powiedzieć, źle postępujesz? Bo jeśli nie ma nikogo, komu dajesz autorytet, żeby ci zwrócił uwagę na to, że coś robisz źle w swoim życiu, to już to jest zwiedzenie. To o to diabeł chodzi. Diabeł przychodzi i mówi, nikogo nie czyni autorytetem w swoim życiu. Ty wiesz wszystko. Ty wiesz najlepiej. To jest zwiedzione chrześcijaństwo. Ale normalne chrześcijaństwo to jest to, że wiesz, że komuś na tobie zależy. Że ktoś ciebie kocha. Na tym polega bycie na przykład pastorem. Że pastorowi powinno zależeć na ludziach. A zależeć to znaczy, że muszę przyjść do kogoś i czasami porozmawiać z kimś o czymś, co nie jest miłe. I wtedy mądra osoba powie: pastor, wiem, że jest ci ciężko o tym rozmawiać, ale wiem, że robisz to dla mojego dobra. Ale osoba, która nie chce się zmieniać i być blisko Boga, powie: pastor, ja nie chcę o tym rozmawiać. To jest moja prywatna sprawa. No właśnie, nie jest twoja prywatna sprawa, bo jesteś w tym samym kościele, w którym ja jestem pastorem. I ponieważ jesteśmy rodziną, bo Biblia tak naucza, to Bóg mi dał autorytet do tego, żeby rozmawiać o rzeczach, które ciebie bolą w życiu. Nie po to, żeby włożyć palucha i grzebać w ranie. Głęboka ta dziura? Nie. Moją rolą jako pastora jest dotknąć się rany, żeby ją uleczyć. Że Bóg przysyła człowieka do człowieka, żeby porozmawiać o tym, co jest bolące i raniące, żeby się to zabliźniło, wyzdrowiało. Ale jeśli coś jest jeszcze nieczystego w sercu człowieka, to wiecie, że taka rana ropieje. Trzeba to wyjąć, trzeba do końca porozmawiać. Największą przyczyną ropiejących duchowych ran jest brak przebaczenia. Jest gorycz. Są złe myśli o kimś w kościele. I taka rana się nigdy nie zabliźni. I pastor musi o takich rzeczach rozmawiać. Ale jeśli mu na tej osobie zależy. Ale jeśli pastorowi nie zależy na tej osobie, to wiecie, jak wygląda wtedy taka wizyta duszpasterska? Że pastor przyjdzie, wysłucha, pomodli się i powie: będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Bo rolą lekarza nie jest przyjąć pacjenta i powiedzieć: no tak, a długo ten kaszel? Już w pół roku. Nie jest dobrze. Ale będzie dobrze. I nic mu nie przepisze, nic mu nie nakaże, tylko będzie mówił: dobrze będzie. Ale już niech pan idzie, bo ja już nie mam czasu. Jezus dlatego włączył nas do kościoła, byśmy się zdrowo rozwijali. Byli bezpieczni, otoczeni miłością i wsparciem. Dlatego nie istnieje zdrowe chrześcijaństwo poza kościołem. Nie ma. I wszystkich ludzi, których spotkałem w Warszawie, których znam od wielu lat, którzy teraz nie są członkami żadnego kościoła, chodzą od kościoła, to są rozbitkowie. Rozwodzą się, mają problemy, nie są zdrowi. To są chorzy ludzie. Ale są niezależni i Duch Święty ich prowadzi. Jezus jest głową i On powołuje ojców i synów i córki, ale powołuje do zależności rodzinnej. Do zależności. Jesteśmy, kochani, rodziną. I po tym można poznać rodzinę, że komuś na tobie zależy. A jeśli komuś na tobie zależy, to przyjdzie, będzie z tobą rozmawiał o rzeczach, które są nie najlepsze w twoim życiu. Pamiętam w seminarium, kiedy bardzo brzydko się zachowałem na kuchni. Mój kolega przyszedł i powiedział, wziął mnie na bok i mówi tak: Sebastian, nie możesz się tak zachowywać. Ja mówię: Zbyszek, ale inni się tak zachowują. To jest największy argument w kościele, ale inni tak robią. A Zbyszek mi spojrzał w oczy i powiedział tak: Sebastian, ale mi na tobie zależy. I wiem, że Bóg mi kazał ci to powiedzieć. Nie możesz się tak zachowywać. I wiedziałem, że on to mówi, bo mu na mnie zależy, że mnie kocha. Powiedziałem: dobrze, Zbyszek, nie będziesz się tak zachowywał. Po tym można poznać rodzinę. A nie, że ktoś przychodzi i cię tylko utwierdza w twoich błędnych decyzjach, kiedy Biblia zupełnie inaczej naucza. Ale ty chcesz być dla kogoś miły. Nie lubisz stresowych sytuacji. Więc nie rozmawiasz z kimś szczerze, tylko mówisz: dobrze będzie. Tylko przychodź do nas do kościoła. Nie będzie dobrze, jeśli ktoś się pakuje w kłopoty i w grzech. Dlatego mamy być rodziną. Amen.